Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, wczoraj nagrałem pierwszą część z cyklu na marginesie konferencji Jaka Polska w wieku Azji i wówczas odpowiadałem na pytanie, z jaką Azją w tej chwili mamy do czynienia. No może mam sam niedosyt po tym nagraniu, ale cóż, nagrałem tak, a nie inny. Dzisiaj będę się starał odpowiedzieć na pytanie, które sam sobie zadałem, a mianowicie z jaką Azją będziemy mieli do czynienia, znaczy tak, z jaką Azją będziemy mieli do czynienia w przyszłości. Dalszej przyszłości. I tutaj mam jakby problem tego typu, że ja nie znoszę, od zawsze nie znoszę wypowiadania się o przyszłości, bo uważam, że tutaj dobrze zaprogramowanego komputera by brakowało. Znaczy, dobrze zaprogramowany komputer nie byłby w stanie tego dylematu rozwiązać, co będzie w przyszłości. Natomiast, no, tym bardziej ja. Mój umysł jest taki jakiś przeciętny, nic nadzwyczajnego. A więc zawsze staram się unikać dywagacji na temat, co będzie, co się stanie, bo to jest futurologia, ale przy pewnych założeniach, przy ogromnych uproszczeniach, przy zrobieniu pewnych założeń, można by się pokusić ewentualnie o to, co się będzie działo w przyszłości. Oczywiście na bazie tego, co się dzieje, co się działo i co się dzieje do tej pory. A więc zaczynam. Otóż myślę, że rozważania na temat tego, z jaką Azją będziemy mieli do czynienia w przyszłości, trzeba podzielić na dwie części. Po pierwsze, czynniki zewnętrzne, otoczenie Azji, to szersze otoczenie Azji, czyli Europa, Stany Zjednoczone, głównie te dwa ośrodki polityczno-gospodarcze. No i później, co będzie w środku? W środku. No tak, ale nie będę rozciągał tych rozważań na Azję Zachodnią, czyli coś, co my nazywamy Bliskim Wschodem, bo to nie ma żadnego sensu. Tam rozrabiają Żydzi od dziesiątków lat i będą rozrabiali, będą starali się stworzyć wielki Izrael. Od Oceanu Spokojnego, od Oceanu Indyjskiego do Morza Śródziemnego. Albo jeszcze więcej. Więc tutaj nie, tego nie będę ruszał. Tej Azji Zachodniej nie będę ruszał, bo to jest bez sensu. Natomiast skupię się na Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej, Centralnej oczywiście. A więc zaczynając od tych czynników zewnętrznych, które będą mimo wszystko w ogromnym stopniu determinowały to, jaka będzie Azja w przyszłości. A więc Europa i Stany Zjednoczone. Znaczy Ameryka, może inaczej, Ameryka Północna i Stany Zjednoczone, i Europa. No i tutaj, o ile te dwa ośrodki gospodarczo-polityczne, czy polityczno-gospodarcze do tej pory wywierały ogromny wpływ na Azję, to jestem przekonany, że ten wpływ będzie malał w miarę tego, jak te ośrodki będą się zapadały same w sobie. Jak powoli widzimy, zresztą na naszych oczach dokonuje się implozja tych dwóch struktur. Przy założeniu, że można mówić o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako czymś w miarę jednolitym, chyba można. W ogromnym uproszczeniu chyba. Więc następuje implozja i Ameryki Północnej, i Europy, idąca w błyskawicznym tempie, w zupełnie niewyobrażalnym tempie, niszczenie wszystkiego tego, co wypracowały pokolenia białych, zarówno na kontynencie, czy powiedzmy sobie chrześcijan, zarówno na kontynencie amerykańskim. Ja abstrahuję od mordów, które tam dokonano. Ale no, jakieś uproszczenia trzeba dokonać, jakieś uproszczeń. A więc masowych mordów. A więc, te pokolenia chrześcijan, głównie protestantów w Ameryce Północnej i głównie katolików w Europie są niszczone w zastraszającym tempie przez samych białych rękami samych białych. Żydzi tutaj maczają, jak powiedziałem już dawno, mam taką teorię od dawna, że to Żydzi są sprawcami tego wszystkiego. To oni starają się zalać zarówno kontynent amerykański, jak i Europę muzułmanami, żeby później, gdy tamci będą już mocną, dużą siłą, zniszczą katolicyzm, zniszczą protestantyzm, tak już prawie jest zniszczeni w Stanach, a wtedy wziąć ich za mordem, Żydzi to potrafią. No, ale to powiedzmy sobie, to jest, obydwa te obszary, czyli Europa Zachodnia, ale sądzę, że niestety w najbliższym czasie również i Wschodnia, cała Europa i Ameryka po prostu nastąpi na tych obszarach implozja, połączona oczywiście z degradacją nie tylko polityczną, ale gospodarczą przede wszystkim. A później Żydzi już nie będą w stanie odtworzyć tego. Nie wiem, jakie oni mają rachuby, ale po prostu nie będą w stanie tego wszystkiego otworzyć. Kontynent europejski i amerykański będą się chyliły ku upadkowi, aż w szlak je trafi. I to, myślę, niedużo czasu. Do tego trzeba 10 lat, 15, wszystko. Co nie pozostanie bez wpływu na Azję, bo przecież proszę nie zapomnieć o tym, że Europa i Stany Zjednoczone do tej pory były, no, zarówno dawały, jak i brały. Uczestniczyły w tej wymianie międzynarodowej i uczestniczą w bardzo ostry sposób, więc zarówno dawały, jak i brały i jak tego nie stanie, no to będzie kiepsko. Ale czy jest coś w zamian? Myślę, że wykształcenie się popytu w Afryce, w Ameryce Południowej, to nie będzie bliska przyszłość, to będzie przyszłość kilkudziesięciu lat. Więc ta implozja gospodarczo-polityczna tych dwóch obszarów, czyli Europy i Ameryki Północnej, spowoduje daleko idące konsekwencje dla Azji. Negatywne konsekwencje dla Azji. Azja będzie musiała, będzie musiała, z jednej strony będzie musiała, z drugiej strony będzie jej to na rękę, że dzięki takiej sytuacji będzie produkowała, będzie bardziej zajmowała się, nie tylko produkowała, bardziej zajmowała się sama sobą. Już bez tej opieki, w cudzysłowie, białych, które niszczą wszystko, co azjatyckie w Azji. I to są te czynniki zewnętrzne. Powiedziałem bardzo, bardzo, bardzo ogólnie o tym mówię, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu o tym mówić w szczegółach. Nie mówię na przykład o Australii, ale myślę, że Australia to taki, tak, to będzie sprowadzenie do pionka. Już w tej chwili jest zresztą sprowadzone. A mam tam znajomych, wiem jak to wygląda. Nie, więc Australią się w ogóle nie należy przejmować. Nie należy się zajmować. A kolejna sprawa, ten drugi punkt, to czynniki wewnętrzne. To znaczy, jak będzie się zmieniała Azja sama. No i tutaj oczywiście tych założeń trzeba by zrobić sporo, trzeba by kilka grup różnych grup założeń zrobić, no bo to, że sytuacja w Azji całej, powiedziałem, za wyjątkiem Zachodniej, będzie się rozwijała linearnie, tak jak do tej pory, bez jakichś wielkich, gigantycznych problemów, wielkich, gigantycznych wojen, wielkich, gigantycznych wędrówek ludu na miarę właśnie tego, co się dzieje w Europie. Nie, zakładam, że no pierwsze założenie należy robić takie, że nic się takiego nie będzie działo, że będzie to się wszystko odbywało spokojnie. To znaczy, że na przykład Półwysep Koreański nie wybuchnie, że na linii Pakistan-Indie nic szczególnego się nie będzie działo, że może wreszcie się to wręcz uspokoi, ta linia, a może wreszcie dojdzie do ustalenia granicy między, ostatecznej granicy między tymi dwoma krajami, ale to, jak sądzę, będzie wypadkową, będzie konsekwencją tego, co się stanie między Chinami i Indiami. Jeśli, to kolejne właśnie jedno z wielu założeń, jeśli proces dochodzenia porozum do głowy u Hindusów będzie postępował jednak jakoś trochę rozsądniej, szybciej, na skutek między innymi niszczenia, erodowania Europy i Stanów Zjednoczonych, to może w końcu oni zrozumieją, że w ich interesie leżą dobre stosunki, wszelkie dobre stosunki z Chinami, a jeśli już do takiej konkluzji dojdą i tutaj również ustalona zostanie granica ostateczna, której nie ma przecież w Tybecie, po takich ustaleniach generalnych chińsko-indyjskich przyjdzie czas na ustalenia generalne indyjsko-pakistańskie i wtedy będziemy mieli. I wtedy tutaj będzie święty spokój. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś Amerykanie się wycofają z Afganistanu, zostawiając ten kraj samemu sobie. Wiem, że to w Polaków to niekoniecznie jest teza popularna, ale to jakoś ja nie interesuje to, co jest popularne, a co niepopularne. Ja uważam, że Afgańczycy od dawna powinni zostać pozostawieni samym sobie. Naprzód byli Angole, później byli Rosjanie, teraz są Amerykanie. No dosyć tego. Niech oni sobie robią to, co chcą. Niech oni sobie zafundują państwo takie, jak chcą, włącznie z powrotem do średniowiecza. To jest ich sprawa, ich państwo, ich ludzie, ich zmartwienie, ich problem. A mam nadzieję, że do tego może dojdzie, albowiem ta erodująca Ameryka już nie będzie w stanie tam się przynajmniej tam niszczyć wszystkiego, co miejscowe. A więc to, no jeszcze Półwysep Koreański, nawet po Półwysepie Koreańskim mówię, no mam nadzieję, że nie eksploduje, że to jest jedna z tez, że nie eksploduje. No i jeszcze Japonia, bardzo ważne miejsce. Mam również nadzieję, że, znaczy jednym z założeń jest to, że w końcu pan Abe może przegra wybory, bo nie życzę mu źle. Nie życzę mu, żeby szlak go trafił i rak go zjadł. Aczkolwiek czasami o tym myślę. Ale nie. Życzę mu po prostu, żeby przegrał wybory. Żeby Japończycy poszli po rozum do głowy i wybrali kogoś, kto bardziej przejmuje się konstytucją napisaną przez Amerykanów dla nich. Zresztą w 1945 roku. Która im wychodzi na zdrowie. Wychodziła im przez cały czas na zdrowie. Jeśli w dodatku jeszcze wyjdą z tego buksującego błota, w którym są, oczywiście mówię o Japończykach, o gospodarce japońskiej, no to... No właśnie. Więc mogą być takie założenia, że pan Abe będzie żył wiecznie, czego mu nie życzę, niestety nie. Żył wiecznie i był jeszcze premierem jak długo. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że Amerykanom uda się zdestabilizować całkowicie Półwysep Koreański, Mam nadzieję, że Indie nie tylko nie pójdą po rozum do głowy, ale i wręcz odwrotnie i zaczną się rozpychać w Azji na taki anglosaski sposób. To mają jakby częściowe krwi. Nie wiem, skąd to się wzięło. Chyba z rozstrzeliwania powstańców indyjskich przez Angolii. To chyba stąd się wzięło. Bo no tak. A u nas to zresztą też jest. Słowem, no teraz akurat mówię o tych innych scenariuszach, o tych gorszych scenariuszach. A więc jest scenariusz linearny i scenariusz ten bardziej nieprzewidywalny, bardziej dramatyczny, którego w żadnym wypadku nie życzyłbym Azjatom. No i teraz załóżmy, że mamy rozwój sytuacji taki, że Europa i Ameryka Północna się walą, jak do tej pory, tylko walą się szybciej, a na w Azji jest w miarę spokojnie. I teraz co, z czym mamy do czynienia? To znaczy, mielibyśmy do czynienia na pewno ze spowolnieniem gospodarczym. Przy waleniu się, jak powiedziałem, tych dwóch wielkich odbiorców, czyli Stanów Zjednoczonych i Europy, na pewno byśmy mieli do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym. Tylko właśnie pytanie jest takie, czy aby to, że na początku to spowolnienie gospodarcze będzie znaczne, czy później ta sytuacja braku odbioru zewnętrznego nie spowoduje, że wreszcie te społeczeństwa popatrzą się w siebie, popatrzą się na siebie, popatrzą się wokół siebie, najbliższe otoczenie, zaczną się zajmować sobą, będziemy mieli do czynienia z tą azjatycką, nie tylko kulturą, tylko rozkwitem tej azjatyckiej kultury, jeśli istnieje coś takiego, może azjatyckich kultur. Z jednej strony muzułmańskiej, z drugiej strony buddyjskiej, z trzeciej strony w przypadku Chin bezreligijnej, ateistycznej. Pytanie oczywiście, wielkie pytanie o islam. Czy islam w dalszym ciągu będzie tak szalał, czy też ktoś go powstrzyma, czy coś go powstrzyma, może raczej coś. No ale wszystko jedno. Ten linearny rozwój sytuacji w Azji spowoduje, moim zdaniem, właśnie zwrócenie się ku sobie. Zwrócenie się do wewnątrz. Do azjatyckich wartości. Tak, proszę Państwa, istniało w 90-tych latach malezyjski premier Mahmud Bahtiar chyba, mówił o azjatyckich, zaczął mówić o azjatyckich wartościach, po czym go zakrzyczano. Oczywiście biali go zakrzyczeni. Że nie ma coś takiego. No, tak jakby było wartości białych i tak zwane uniwersalne. Śmieszne. Słowem, być może, że taki rozwój sytuacji spowodowałby właśnie zainteresowanie się większe, zwrócenie się ku sobie, zwiększone zwrócenie się ku tym azjatyckim wartościom, odtworzenie tego, co zniszczyli biali, tak, co zniszczyła tak zwana biała kultura. Bo to, że zniszczyła, to nie ulega na mnie żadnej wątpliwości. Najlepszym dla mnie przykładem są Chiny. Najlepszym i kolejnym doskonałym przykładem są Indie, gdzie ta klasa posiadająca, klasa wyższa lub najwyższa, ale przede wszystkim wyższa, no wręcz żyć się nie może bez tych Angolii. A dobrym przykładem, chociaż nie najlepszym, ale też pokazującym, że jak jest stopień zdegradowania społeczeństw azjatyckich przez tak zwaną kulturę białych, jest sama Japonia, aczkolwiek tamto Japończycy są odporni na to, na ten, na to gówno hollywoodzkie. Znacznie bardziej odporni niż Chińczycy oczywiście. I u nich to jest bardziej naskórkowe, to zniszczenie tej wartości azjatyckiej nastąpiło bardziej naskórkowo niż w przypadku Chin, gdzie to dotknęło znaczną ilość, paręnaście, ze 20 milionów ludzi, tych ludzi, którzy dostali pieniądze, ale jeszcze nie nabyli wiedzy. To jest ten problem. No więc ja mówię o tym linearnym rozwoju sytuacji, co się będzie działo. Myślę, że to by było bardzo korzystne. To by było najbardziej korzystne dla Azji, jak można sobie tylko wyobrazić. Niezwykle korzystne, bo oni wreszcie by wrócili do siebie. O, wrócili do siebie poprzez zwrócenie się do swoich, powrót do swoich korzeni, do swoich wartości. O, powrót do korzeni to jest może niezłe sformułowanie. Do swoich wartości. Każdy oczywiście do swoich, bo to przecież Azja jest przebogata. A tam myślę, że islam ogromnie dużo zniszczył tych wartości takich tradycyjnych. A nie tylko oczywiście islam, komunizm, tak, komunizm też. Przecież w Chinach i w Wietnamie. Z tym, że już w tej części, czy nie niszczę, tego nie wiem. Nad czym się trzeba było bardzo mocno zastanowić, czy komunizm w Chinach i Wietnamie w dalszym ciągu niszczy, czy też niszczy tak, że tego nie widać. Czyli groźni. Nie wiem, nie wchodziłem tak głęboko w tą sprawę. Ale na pewno muzułmanizm, chciałem powiedzieć, religia muzułmańska, nie, to nie jest żadna religia. Nie istnieje religia muzułmańska. Islam to jest kompletny system polityczno-gospodarczo-społeczny-religijny. Komplet. Tam się nie da wyciągnąć religii z tego. Po prostu nie. O ile w katolicyzmie, tak? O tyle tam nie. A więc powrót, a więc refleksje, mam nadzieję, tych warstw kulturotwórczych w Malezji, w Indonezji, wszędzie, w Indiach, w Chinach, w Kazachstanie, w Afganistanie, wszędzie. Ten wybuch azjatyckości. Wyrzucenie stamtąd białych, bo oni do pewnego momentu będą jeszcze potrzebni, być może, ale od pewnego momentu będą już tylko ciążyć. Zresztą ciążą już w tej chwili, ale to są ludzie z obszaru nauk humanistycznych, oni ciążą w zdecydowany sposób. Natomiast ci z obszarów nauk ścisłych, inżynierii, tak, jeszcze są potrzebni, ale w pewnym momencie i ci zaczną ciążyć, więc trzeba będzie się ich wszystkich po prostu pozbyć. Niech w cholerę wracają do siebie. To jest tylko przecież jeden pierwszy wariant, kiedy ten linearny, kiedy się nic nie dzieje, kiedy wprawdzie to na zewnątrz tak czy siak będzie się upadało, więc tam nie ma żadnych wariantów, ale tutaj na przykład wariant linearny, no powiedzmy linearny, załóżmy, że go bardzo, bardzo zgrubnie omówię, aczkolwiek można to godzinami omawiać. Natomiast drugi wariant znacznie gorszy, no i to już i tutaj gorszy to znaczy przede wszystkim konflikt wokół Półwyspu Koreańskiego, czyli zamieszane w to Korea Południowa, znaczy wokół, no tak, ale zniszczony Półwysep Koreański, zniszczona częściowo Japonia, bo to, że tak będzie, nie ulega dla mnie w ogóle kwestii, zniszczona Japonia częściowo, Chiny osłabione gospodarczo, No bo, bo zaczynają im odpadać właśnie ci najważniejsi. Zostaje ASEAN, no ale z ASEAN-em też przecież są jeszcze problemy na razie nierozwiązane. Nie, Morze Południowochińskiego, tylko że powiedzmy sobie, że to jest wszystko do załatwienia. No ale jeśli odpadnie Europa, jeśli odpadnie Stany Zjednoczone, pierwszy, drugi, Japonia, Korea Południowa, rany boskie, no to co zostaje? No, a kraje ASEAN-u, to jest raptem, powiedzmy sobie, wszystkie kraje ASEAN-u, znaczy, no, współpraca z krajami ASEAN-u to jest odpowiednik, powiedzmy sobie, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No ale to tylko to zostaje. Natomiast trudno, żeby Afryka i Ameryka Południowa przejęły możliwości eksportowe, które były do tej pory w Europie, w kierunku europejskim i tym. No więc nie. Więc gospodarka chińska miałaby się zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie gorzej. No później, jeśli w tym kolejnym scenariuszu, tym gorszym, zdecydowanie gorszym, złym scenariuszu, i Hindusi nie poszliby jednak po rozum do głowy, a w dalszym ciągu by następowały zaczepki na linii Chiny, Indie i Indie, Pakistan, i znowu jakaś wojna indyjsko-pakistańska. No nie daj Panie Boże, obydwa kraje przecież są posiadaczami broni jądrowej, więc cały czas jeszcze nie wspominam o, no nie wspominam o Azji Zachodniej, bo jakby wykluczyłem ją, łącznie z Półwyspem Arabskim. No ale jeszcze zostaje Azja Centralna. Tam w przypadku linearnego rozwoju sytuacji ci muzułmanie, którzy chcą rozruby, nie dochodzą do głosu. W przypadku tym drugim, zdecydowanie gorszym, dochodzą, no i wtedy zaczyna się piekło w samej Azji Centralnej. Można powiedzieć, że to już nic gorszego być nie może i aby nigdy się taki scenariusz nie ziścił, bo wtedy wszyscy będą się bili ze wszystkim. A tam jest o co? Bo przede wszystkim woda. Woda. W Azji Centralnej woda jest tym dobrem najwyższym. Dolina Afrykańska. Bogata woda, ale to jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest dużo wody. W Azji Centralnej. O, tak, no. Ja oczywiście nie wspomniałem do tej pory o Rosji. Ale już Rosji nie chcę w to mieszać, bo jeszcze jakby tego mu humora wsadzić do tej zupy, to już tragedia. Ale oczywiście Rosja nie pozostałaby nigdy bez ruchu. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Cokolwiek się będzie działo, to Rosja na pewno będzie reagowała we właściwy dla siebie sposób. Nazwałbym go barbarzyński, to wszystko. Więc ja tylko omówiłem, i to przecież w kilkunastu zdaniach, dwa skrajne warianty rozwoju sytuacji w Azji, czyli wariant optymistyczny i wariant pesymistyczny, a przecież tak naprawdę życie wskazuje na to, że to nigdy nie jest tak, że jest albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, tylko zresztą jakoś tam średnio, prawda? I są dobre wiadomości, są złe wiadomości, no i także o wiele trudniej jest przyglądać się temu, co się będzie działo w Azji za kilkadziesiąt lat. O wiele trudniej jest się przyglądać temu, jeśli popatrzymy się na to bardziej całości, bo jeszcze głębiej w to wejdziemy, jeszcze dołączymy do tego właśnie Półwysep Arabski, jeszcze dołączymy do tego Izrael z tymi swoimi nienasyconymi żądaniami, oczekiwaniami właściwie. No to, no i tą Rosję, która ciągle gdzieś coś niszczy, nic nie buduje, ale niszczy, ale niszczenie jest świetne. No cóż. Dlatego właśnie nie lubię takich rozważań i będę się starał jak najdalej być od tego typu rozważań, bo to jest czysta futurologia tutaj. To jest układ równań z dwukrotną ilością niewiadomych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, o czym ja mówię. Ci, którzy słuchali na matematyce trochę uważniej, wiedzą, że układ równań z taką samą ilością niewiadomych, ile jest równań, da się rozwiązać. Natomiast układ równań z większą ilością niewiadomych jest nierozwiązywalny. Lub ewentualnie trzeba robić założenia. Tak, mili Państwo, takie to są moje dywagacje na temat przyszłej Azji. Jak będzie wyglądała ta przyszła Azja, z którą ewentualnie Polska ma się zmierzyć, przy założeniu, że Polska jeszcze będzie istniała. O, tu może. Pewnie już do tego momentu nikt nie dotarł, ale tak, przy założeniu, że ta Polska jeszcze będzie istniała. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.